Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj w imieniu dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Warszawy Tomasza Łabuszewskiego Państwa serdecznie powitać. A chciałem też powitać szczególnych gości dzisiaj, których mamy, młodzież z 72. Liceum w Warszawie, z ich opiekunami. No a przede wszystkim chciałem przedstawić tutaj gościa naszego, doktora Mateusza Szpytmę, wiceprezesa IPN-u. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z panem prezesem o wydarzeniu, które niedługo będzie miało miejsce, 10 września, beatyfikacja rodziny Ulmów. A pan prezes jest związany i familijnie, i miejscowo z rodziną Ulmów. I w tej kwestii uczynił sporo, jeśli można tak powiedzieć. A chyba będziemy zaczynali, bo ksiądz proboszcz jeszcze czeka na gości potencjalnych, którzy mają się zjawić, ale wydaje się, że możemy już zacząć, żeby nie przedłużać. Jeszcze raz witam. Panie doktorze, na wstępie chciałbym tutaj parę słów powiedzieć o miejscu, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo, którzy jesteście tutaj na sali, witamy księdza proboszcza, księdza doktora Piotra Wandzika i może słowo, księże proboszczu, o miejscu, w którym jesteśmy.
Witam Państwa bardzo serdecznie, cieszę się, że właśnie to miejsce zostało wybrane na dzisiejsze spotkanie, dlatego że jak najbardziej jest to miejsce predystynowane do takiej tematyki. Dlatego że Kościół Wszystkich Świętych w okresie okupacji niemieckiej znalazł się na terenie tak zwanego Małego Getta i proboszcz ówczesny parafii Wszystkich Świętych, ksiądz Marcelin Godlewski, postanowił podjąć opiekę duszpasterską nad chrześcijanami żydowskiego pochodzenia. W związku z tym zwrócił się do władz kościelnych o akceptację, a później władze okupacyjne niemieckie wyraziły na to zgodę, by Kościół funkcjonował jako Kościół dla chrześcijan żydowskiego pochodzenia właśnie w okresie getta. Na terenie getta były trzy kościoły, kościół świętego Augustyna na Muranowie, kościół tak zwany przesuwany i trzeci to właśnie Kościół Wszystkich Świętych. Ale ksiądz Godlewski otrzymał oficjalny tytuł proboszcza getta. I tak długo, jak długo istniało małe getto, tak długo tutaj funkcjonowało miejsce pomocy i ratowania Żydów. Plebania została przekazana na zamieszkanie tym, którzy do getta zostali przesiedleni. Księża dochodzili z zewnątrz, na ulicy Siennej. Wtedy była zlokalizowana siedziba parafii, jak kościół znalazł się za murem getta. I oprócz posługi duszpasterskiej działała właśnie kuchnia charytatywna, która troszczyła się o posiłki tak długo, jak długo się dało. No ale była organizowana ta pomoc polegająca na wystawianiu fałszywych metryk i przerzucaniu tych, których się da, poza mury getta. Powiem tylko taką historię, której sam osobiście doświadczyłem. Mianowicie przed kilku laty pojawił się w Polsce pan Joshua Eliezer ze Stanów Zjednoczonych, który został uratowany przez księdza Godlewskiego, będąc w łonie matki. Czyli mówiąc innymi słowy, ksiądz Godlewski uratował jego mamę, która właśnie jego narodzin się spodziewała. I było to dla niego wielkim przeżyciem, znalezienie się tutaj i wspominanie tych wydarzeń z tą świadomością, że dzisiaj żyje tylko i wyłącznie dlatego, że wtedy ksiądz Godlewski po prostu okazał no, tę heroiczną postawę w tamtych czasach niesienia pomocy i ratowania tych, którzy byli zagrożeni zagładą. To oczywiście tylko jeden z przykładów, ale świadectwo jego mamy było jednym z tych świadectw, które zdecydowały o przyznaniu księdzu Godlewskiemu medalu Yad Vashem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Już się skracam, bo to można długo. Tylko powiem, że oczywiście ksiądz Godlewski sam niewiele by zdziałał. Był człowiekiem starszym i oczywiście od niego wiele zależało, jako od proboszcza, który podejmował pewne decyzje, ale odznaczenie jego osoby tym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oznacza, że należałoby odznaczyć cały sztab ludzi, którzy z nim współpracowali, jak chociażby sekretarz parafii, który wystawiał te fałszywe metryki, ale przecież ci ludzie, którzy gdzieś stawali się tym kolejnym jakimś ogniwem przekazującym sobie człowieka z rąk do rąk, żeby mógł gdzieś dalej ruszyć w Polskę i ocalić swoje życie. Więc to musiał być cały sztab ludzi. No oczywiście żadne dokumenty się nie zachowały z wiadomych przyczyn. Nikt się tym w okresie okupacji nie chwalił, bo wiadomo, co za to groziło. No a po okupacji niemieckiej to albo ci ludzie umierali też z racji wieku sukcesywnie gdzieś tam i też no, okres władzy ludowej nie sprzyjał temu, żeby gdzieś to upamiętniać. Zresztą często ci ludzie nie przywiązywali do tego wagi. Wydawało im się po prostu, że zrobili to, co do nich należało i wcale nie myśleli o sobie jako o jakichś szczególnych bohaterach, których należałoby gdzieś w jakichś annałach zapisywać. To już, no aha, no i tylko jeszcze dodam, że właśnie te podziemia gdzieś służyły między innymi za jakiś etap ukrywania, przekazywania. Znam ten budynek bardzo dobrze od podszewki, jego architekturę i powiem szczerze, że wiem, że są takie miejsca, gdzie dla kogoś, kto wchodzi z zewnątrz, nie miałby zielonego pojęcia, że coś tam może być dalej. I to można byłoby takie przestrzenie właśnie wykorzystać, żeby rzeczywiście komuś nieść pomoc i stąd, no jednak muszę jeszcze dodać, w 2015 roku jest taka fundacja Wallenberga z Argentyny, która odznacza miejsca ratowania Żydów w okresie II wojny światowej takim tytułem znamiennym House of Life i nasz kościół został właśnie odznaczony jako pierwszy w Polsce, jako pierwsze w Polsce miejsce tym zaszczytnym tytułem właśnie ze względu na tę działalność w okresie okupacji, którą spełniał. To tyle stąd jakby jak najbardziej predestynowane miejsce do takich spotkań i już oddaję głos, byśmy zajęli się tematem.
Tu tylko dodam jeszcze, że świadectwo o tym, co się działo w czasie wojny, napisał, wydane w 1946 roku, Ludwik Hirschfeld, który właśnie tutaj się ukrywał w kościele. A wracamy do naszego gościa. Panie prezesie, na wstępie chciałbym zapytać pana o takie kwestie, bo w przestrzeni publicznej mamy do czynienia z takimi różnymi określeniami, terminami. Stosunki polsko-żydowskie, relacje polsko-żydowskie w latach 39-45. Jak pan się odniesie do tego? Bo wielu publicystów, wielu historyków jak gdyby nie zauważa, że w tym czasie jest wojna. Z jednej strony w 39 roku mamy Niemców, z drugiej strony mamy Sowietów. Jak pan określiłby to? Czy można historię stosunków polsko-żydowskich zawieszać gdzieś w przestrzeni bez konotacji tego, jakie prawo rządziło? Kto rządził na ziemiach polskich wówczas?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj z państwem być w tym rzeczywiście niezwykłym, świętym domu życia. Kościół jest w swojej definicji domem życia, ale tu jeszcze także pod względem świeckim, także uznanie ze strony tej fundacji, to też jest bardzo ważne. No i rzeczywiście kroczymy po tych miejscach, w których działa się ta historia. 80 lat temu tutaj ratowano życie Żydom, którzy tutaj cierpieli i byli przeznaczeni na zagładę w czasie niemieckiej okupacji. I właśnie odpowiadając na pytania pana redaktora, no kluczowa tutaj jest to słowo niemiecka okupacja, bo oczywiście możemy mówić o relacjach polsko-żydowskich, o stosunkach polsko-żydowskich, ale nie da się tego mówić bez rzeczywistości okupacyjnej. To jest tak, że bardzo często się zdarza, że to jest jakby abstrahowane od tego kontekstu szerszego. Mówi się, że ten się tak zachowywał, ten się inaczej zachowywał, ale dlaczego? Z czego to wynikało? Kto na to pozwalał? No to jest tak, że II wojna światowa to jest okres w historii Polski straszny, wyjątkowo straszny, którego takiego okresu w tysiącletniej historii Polski nie było. I to była okupacja, do której się no, nie dało do niczego porównać, bo przecież w 1916 roku też w Warszawie była okupacja niemiecka, gdy wyrzucono stąd władze carskie. To była okupacja niemiecka, była też w byłym królestwie okupacja austriacka, ale to zupełnie też inne pojęcie. To jest coś niezwykle dramatycznego, dlatego że no, skala tych represji, jaka miała miejsce wobec wszystkich, a szczególnie wobec Żydów, no, była nie do porównania i ona wpływała na te wszystkie inne
relacje.
Nie da się o żadnych relacjach między różnymi narodowościami, które mieszkały osobami różnych narodowości, między różnymi grupami społecznymi mówić bez
tego kontekstu
okupacyjnego. To była po prostu niemiecka okupacja, która po pierwsze stwarzała poprzez propagandę takie warunki do tego, żeby wzmagać nienawiść też między różnymi narodowościami. To była okupacja, która jednych przeciwko drugim sterowała. Tutaj przecież gdy był ten tak zwany pogrom wielkanocny w Warszawie, no to Niemcy starali się Żydom pokazać to, że to Polacy są bardzo źle nastawieni do Niemców. Natomiast ciągle była też propaganda niemiecka pokazująca Żydów jako tych, którzy wykorzystują Polaków. Więc to po prostu jątrzenie między jednymi a drugimi. Później też wprowadzanie ustawodawstwo, które było wprowadzane. Nie tylko kara śmierci obowiązująca od 1941 roku, od października za pomoc Żydom, ale później ona była wzmacniana, była poprzez karanie także całych rodzin, które ratowały Żydów, a także i sąsiadów. Ja chciałem tylko przypomnieć, że sam brak doniesienia o tym, że ktoś Żydów ukrywa, że gdzieś Żyd w ogóle przebywa, już było karane. Mogło być skutkować dla osoby, która to wiedziała, a nie doniosła, obozem koncentracyjnym, a nawet śmiercią. No więc to wszystko nam... No, ja wielokrotnie, gdy jestem pytany o te złe relacje między Polakami a Żydami w czasie okupacji niemieckiej, no to mówię, no to spójrzmy na okres międzywojenny. Dlaczego mimo tam też różnych relacji, nie najlepszej atmosfery, a jednak był trzymany porządek. Nie było mordów Polaków na Żydach. Dlaczego nie było? Dlatego, że po prostu sąsiedztwo było państwo polskie. Byłoby to potraktowane jako przestępstwo i ktoś, kto by podniósł rękę na Żyda, to by był karany. No i znalazłby się w więzieniu.
Ale tutaj chciałbym zadać drugie pytanie dotyczące semantyki też Antysemityzm. Antysemityzm w okresie przedwojennym, w Polsce międzywojennej, a antysemityzm w czasie wojny. Jak to wygląda? Antysemityzm w Polsce okresu międzywojennego no wygląda na relacje między sąsiadami. Były kłótnie, były waśnie różne. Część ortodoksyjnych Żydów była w zamkniętych światach, mówiła swoim językiem, swoją religię wyznawało, ale do jakichś dramatów nie dochodziło. Oczywiście zdarzały się różne przedziwne historie, ale w czasie II wojny światowej to pojęcie antysemityzm nabiera zupełnie innego znaczenia, gdy prawodawstwo niemieckie wypełnia to pojęcie określeniem, że zarówno Żydzi, jak i Słowianie, ale przede wszystkim Żydzi są Untermensch, podludzie. Jak pańskim zdaniem można to percepować w tych dwóch światach, okresu międzywojennego, wojny i później po wojnie niestety?
Nie da się porównać jakby tego antysemityzmu przedwojennego, który też był obecny w pewnej części społeczeństwa. On miał jakby podłoże bardzo często ekonomiczne. No, wiemy o tych rywalizacji ekonomicznej pomiędzy Polakami, Żydami a Polakami. Wiemy o tej rywalizacji w różnych zawodach, jaka była na to reprezentacja osób pochodzenia żydowskiego na przykład wśród prawników czy wśród lekarzy. No, to wywołało pewne animozje wśród sportowców. Natomiast nie da się porównać do tego antysemityzmu państwowego, jaki miał miejsce, jaki był w III Rzeszy od roku 1933. I był to nie tylko, że antysemityzm państwowy, ale i rasowy.
Tak,
najgorszy z możliwych, czyli jakby uznający, że z samego urodzenia ktoś jest gorszy, jest pod człowiekiem i no jest, później się okazało nawet w roku 1941 i kolejnych, że z powodu urodzenia, złego urodzenia, no ktoś powinien być w ogóle eksterminowany, więc tego się nie da porównać do jakichkolwiek innych form niechęci, jaka panowała i w Polsce, ale też w innych krajach i też w Ameryce Północnej, bo niechęć do Żydów była dosyć powszechna. Więc, no ale nigdzie to nie przybrało takiej formy jak w Niemczech. A ten antysemityzm no, był jeszcze takim powodem, uzasadnieniem do tego, do tej agresji, między innymi jeden z powodów do uzasadnienia agresji na Związek Sowiecki. Nazywano Żydów twórcami
komunizmu,
jakby byli odpowiedzialni za wszystkie najgorsze
złe tego
świata. No i to Niemcy to robili w sposób niezwykle perfidny i też niezwykle w sposób skuteczny.
Tak. A po tych rozważaniach chciałbym wrócić do tematu naszej rozmowy, czyli od Markowej do Watykanu. A jak sytuacja przedstawia się w województwie podkarpackim? Co to jest Markowa, proszę nam powiedzieć? Bo to jest wieś, ale wieś podejrzewam, że dla wielu państwa, dla mnie osobiście też zaskakujące. Wieś licząca 4,5 tysiąca mieszkańców, przecież w centralnej Polsce miasta są tej wielkości, a na Podkarpaciu są takie wsie liczące po 2-4 tysiące mieszkańców. Jaka ludność tam mieszka w takiej miejscowości? To są Polacy, Rusini, Łemkowie, Bojkowie, Żydzi? Bo w tej 4000 miejscowości jest 120 Żydów, mieszkańców wówczas.
No, wtedy to była województwo lwowskie, zachodnia część województwa lwowskiego. Wtedy powiat przed wojną przeworski. W czasie wojny okupacyjnej, to Jarocławski, obecnie Łańcucki. No jest to miejscowość rzeczywiście trochę wyjątkowa, dlatego że swoją wielkością, te 4,5 tysiąca, trudno jej dorównać jakiejkolwiek innej wiosce, a i są takie miasta jak Wąchoc, które są mniejsze nawet od Markowej, jeśli chodzi o oczywiście ludnościowo. I też jest to taka miejscowość wyjątkowa z tego punktu widzenia, że bardzo mocno tam była spółdzielczość rozwinięta już od końca XIX wieku. Jakby szybko po uwłaszczeniu, uwłaszczenie to jest rok 1848, bo to jest wtedy Galicja, jakby nastąpiło takie taka umiejętność dbania o własne sprawy, taka sama organizacja o dobro wspólne. To też akurat trafiliśmy też i na dobrych księży proboszczów w tej miejscowości. Mówię, myśmy trafili dlatego, że ja pochodzę z tej miejscowości, nie tylko się tam, czy urodziłem się w Łańcucie, ale dlatego, że w moim pokoleniu wszyscy się rodzą w Łańcucie, a nie w Markowej, ale generalnie...
To bo jeszcze szpitala w tej wsi nie zrobiono.
Nie ma, tak, ale generalnie to mówię my, dlatego że i moi rodzice, i dziadkowie, i wszyscy, których sprawdziłem, wszyscy moi przodkowie mieszkali w tej miejscowości. Trafiliśmy też na dobrych rządców parafii, bardzo zasłużonych. No a jednocześnie też po prostu jakiś taki charakter ci ludzie mają, że lubią pracę, lubią bardzo pracować i bardzo kochają ziemię, na której mieszkają. Są bardzo dobrymi rolnikami zresztą i do dzisiaj jest to wieś znana z bardzo dobrego rolnictwa. No ale to była też wieś, której właśnie tak jak i w innych żyło trochę Żydów na 4,5 tysiąca mieszkańców, około 110-120 Żydów i to też te relacje były bardzo różne, nie było jakichś wielkich konfliktów, były czasami też niechęci na tle ekonomicznym, bo Żydzi w pewnym momencie dominowali w handlu, więc Polacy zamierzali zbudować własny sklep, co się też Żydom nie mogło podobać, więc też tam bywało różnie, ale generalnie była wieś żyjąca spokojnie w tych latach 20. w latach 30. Tylko powiem Państwu, że też w latach 30. to była pierwsza miejscowość, w której w Polsce powstała spółdzielnia zdrowia. Tak. Więc to była też pierwsza miejscowość, w której wychodziło czasopismo wydawane na wsi dla kobiet, takie profesjonalne wydawnictwo dla kobiet, Kobieta Wiejska, miesięcznik na bardzo wysokim poziomie. No więc trochę taka wieś rzeczywiście wyjątkowa.
I tutaj mamy sytuację taką, że w czasie okupacji dochodzi do tego morderstwa Żydów ukrywanych przez Ulmów i całej rodziny Ulmów. Ale podejrzewam, że o tym to Państwo przeczytacie, bo jest masa publikacji. Ja dzisiaj w tym spotkaniu chciałbym się skupić na tym, jak człowiek, który jest tam urodzony, który jest związany z rodziną Ulmów, do tego dochodzi? Czy jak pan zaczął zajmować się tym problemem, pamięć o tej tragedii w Markowej rodziny Ulmów była pielęgnowana, czy w wielu przypadkach nie chciano o tym mówić, bo ból był za duży? Czy Żydzi, powiedzmy, którzy uratowali się, świadectwa jakieś dawali tego, że Markowianie, jeśli tak można powiedzieć, ratowali ich? Jaką pan zastał sytuację?
No, to jest też tak, że Markowa, tak jak i inne części Polski, doświadczyły okupacji poprzez eksterminację i likwidację elit polskich i zagładę Żydów, bo jest w czasie wojny z rąk Niemców zginęła część wiejskiej elity, to Ignacy Solarz, który tworzył tam właśnie spółdzielczość, spoczywa najprawdopodobniej w Palmirach. Możemy jego nazwisko znaleźć na listach w muzeum przy cmentarzu palmirskim. Inni ginęli znowu w Katyniu, w Charkowie. Natomiast no, Żydzi byli mordowani w ramach akcji Reinhardt. Ten, kto nie ukrył się, nie znalazł schronienia w chłopskich domach, no to po prostu ginął. I później co? Później przyszedł rok 1848, czwarty, 100 dni przed końcem wojny, mord na rodzinie Ulmu, na tej jednej z rodzin, która ratowała Żydów, a mimo tego nadal wiele rodzin Żydów ukrywało. Do końca okupacji dotrwało 21 Żydów. I to jest ciekawe, że o tym się niewiele mówiło, o tym ukrywaniu Żydów w Markowej. Ja jako taki chłopak, który tam mieszkałem, młodzieniec, no bardzo niewiele o tym wiedziałem. Natomiast o samej rodzinie Ulmów, to była to jedna z rodzin zamordowanych w czasie wojny. No, była taka tablica w centrum Markowej, na urzędzie gminy, no, gdzie wymieniono, jak to było napisane, ofiary zbrodni niemieckiego i rodzimego faszyzmu. I tam wśród tych ofiar...
W którym roku to powstało?
W 1976 roku przez Zbowit ufundowane i tam na ostatni, bo to było alfabetycznie, więc na U, na literce U była Ulma Józef z rodziną, więc też
oszczędna
była taka informacja. No a ludzie o tym wiedzieli, ale też nie przykładali do tego wielkiej wagi, po prostu uznali, że jest to po prostu mord na wojnie. No, wojna jest czymś, co przynosi zniszczenie, zwłaszcza okupacja niemiecka. No,
a 68 rok nie zmienił nic?
Nie, to jest jednak takie kwestie zbyt odległe, tak, żeby coś takiego miało wpływ. Natomiast no, w tych rozmowach takich powszechnych to oczywiście w rodzinie najbliższej się o tym mówiło, natomiast tak, żeby to publicznie jakoś szeroko podnosić, to nie było to obecne i to się zmieniło dopiero w 2003 roku, no gdy pomyślano o tym, o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów.
Ale wcześniej Jadwaszem przyznaje rodzinie Ulmów medal.
Tak, jest rok 1995 i na wniosek bratanka Wiktorii Ulma, Stanisława Niemczaka, w 1995 roku jest przyznany medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale to się też nie odbyło jakimś wielkim echem. Też dwie inne rodziny z Markowej otrzymały ten medal, ale też to nie było jakoś bardzo szeroko komentowane.
Czyli cisza nad tą tragedią.
No, to jest tak, że no, nie mówiło się tak publicznie o takich kwestiach bardzo wiele. Zresztą w ogóle w latach powojennych większą wagę przywiązywano do kwestii walki zbrojnej.
Tak.
Najpierw to oczywiście jak była władza, to mówiła o Gwardii Ludowej, o Armii Ludowej. Natomiast jak dopuszczono do głosu społeczeństwo, no, to starano się mówić o Armii Krajowej, o batalionach chłopskich. Tutaj myślę, że też niewiele osób wiedziało o Marcelim Godlewskim. Chyba też się, myślę, że za wiele tutaj nie mówiło. To też jest jakieś odkrycie takie, które w powszechnej świadomości zaistniało dopiero no jednak jakieś kilkanaście lat temu, prawda?
Więc... Gdzieś to było zapisane na kartach, ale nikt o tym nie mówił. Nie rozpowszechniał tego.
No tak, no są pewne rzeczy, które interesują, a które są na jakimś dalszym planie. Później się je odkrywa, ich wagę, ich znaczenie. A często też ludzie, którzy żyją, nie mają wiedzą o tym, co się stało, to nie mają odpowiedniej perspektywy.
Ale też nie uważają za potrzebne mówienia o tym.
Tak, za potrzebne, że coś miało miejsce, że to jest oczywiste, że taka sytuacja miała miejsce, po prostu się zdarzyła. Ale gdy dopiero z pewnego oddalenia, gdy się oddalimy od tego i zobaczymy, a dowiemy się o czymś takim, no to sobie możemy zdać
sprawę
z wagi tego, z tego, jaką się ma...
No to tutaj chciałbym pana od razu zapytać o taką kwestię, bo gdzieś wyczytałem w jednej z wypowiedzi pańskich, jak pan próbował dotrzeć do osoby, która była zaangażowana w ratowanie Żydów w Markowej. Ta osoba non-stop zamykała drzwi przed panem. Jej siostra dopiero zgodziła się o tym mówić, ale oznajmiła, że ta siostra właśnie, ona była zaangażowana w tą sprawę najbardziej i dopiero po przyznaniu czy uhonorowaniu tej siostry drugiej, tamta się otworzyła.
Nie, ona nawet się nie, to wszystko zgoda, racja, co pan redaktor mówi, ale ona się nie otworzyła. Nie,
nie otworzyła.
To, nie otworzyła się, nie. Nie, to jest tak, że jednak często to trauma jest tak wielka w rodzinach, to ryzyko było tak wielkie i przypominanie tego no jest dramatem. To jest też tak, że wielu Żydów...
Ale mówimy...
Nawet,
tak, przepraszam, panie prezesie, mówimy o rodzinie polskiej.
Ale polskiej? Nie, nie. To jest trauma z
no
jednej
właśnie.
I z drugiej strony.
No
to
właśnie.
Jest trauma z jednej i drugiej strony. Bo to jest tak, jak wielu Żydów nie chce przyjeżdżać do Polski, dlatego że się kojarzy to
z cmentarzem,
z miejscami. Wielu Żydów, którzy tutaj też się ukrywało na przykład w tej piwnicy. Ja myślę, że wielu Żydów by nawet nie chciałoby tu wejść, dlatego żeby sobie to mogło przypomnieć. No to jest coś takiego...
jednak nie chcą traumatyzować życia.
Tak, tak. To jest wielka trauma, a jednocześnie musimy też pamiętać, że też po wojnie ci ludzie nie byli rozpieszczani.
Tak.
Jak mówimy o Żydach, którzy się uratowali, to gdy oni przyjeżdżali do Izraela, to oni w tym Izraelu byli często wytykani jako
ci... Ci, co szli na śmierć.
Tak, ci, co szli na śmierć. I dopiero proces Eichmanna, tak. Lata 60. to zmieniły, że zaczęto honorować, doceniać.
Ale ludzie zaczęli się otwierać.
Ludzie, tak, zaczęli się. Natomiast jeśli chodzi o polską też stronę, o Polaków, to też bardzo często miało miejsce... Jednak taki głęboki jest stereotyp w Polsce, że Żydzi są bogaci, że Żydzi mają dużo pieniędzy, złota. I wystarczy, że jedna osoba, gdyby pan ukrywał Żydów, ryzykował za to życie, miał wielką traumę, później oni by wyjechali, no i dowiaduje się o tym wieś i wystarczy, że jedna, dwie osoby z tej wioski przyjdzie i jakimś żartem czy półżartem powiedziałoby, a to się postawiłeś swój dom, no bo na pewno Żydzi ci zostawili sporo złota. To proszę sobie wyobrazić, to nie może być coś gorszego, dlatego że raz jest trauma, a dwa, że ktoś coś takiego powie, a to nie było to takie rzadkie. Ja też ze swojej miejscowości wiem, że Żydzi, którzy się uratowali w Markowej, przysyłali na święta paczki. W tych paczkach była czekolada, były cytrusy, kawa, pomarańcze, prawda? To dla tych to oczywiście wzbudzało wielką zainteresowanie różnych osób, ale zawsze sobie myślano, a może tam jakieś złoto było schowane, a może cóż tam było. Więc to też są tego typu kwestie i wiele osób nie chce o tym mówić też, dlatego też o wielu przypadkach ratowania Żydów do dzisiaj nie wiemy i nigdy nie poznamy wszystkich przykładów. Są też ludzie bardzo skromni, którzy uważają, że wówczas po prostu taki był ich obowiązek i nie będą się tym chwalili.
I wiedzą, że ludzie nie chcą żadnych orderów przyjmować.
Tak, nie chcą żadnych orderów przyjmować, więc to jest też taka sytuacja. A przykład właśnie rodziny Ulmów, ja mam jednak trochę mam nadzieję też już wcześniej, bo jak była ta rodzina coraz bardziej znana, to trochę jednak pewnych ludzi otworzył, że mówi się tak pozytywnie o tej rodzinie, że to jednak jest bohaterstwo, że warto o tym mówić. To otwierało też wiele osób, tak, na to, żeby jednak powiedzieć o tej swojej rodzinie.
Teraz chciałbym pana zapytać, wchodzi pan w tą historię, pracując już w IPN-ie. Proszę mi powiedzieć, z jakich źródeł pan korzystał? No bo z tego, co wiem z piśmiennictwa, to pan jeszcze w dzieciństwie oglądał fotki jakieś robione przez Józefa Ulmę, czy jakieś fotografie rodzinne, na których nieznani panu byli ludzie. Jak Sytuacja wygląda z dostępem do materiałów, poza tym, co pozostawili Ulmowie, czyli fotograficzne jakieś rzeczy, książki zostały po nich. Jak wygląda sytuacja, że tak powiem, z archiwaliami, jeśli tak można powiedzieć?
To jest jakby ta kwestia rozpowszechnienia wiedzy o rodzinie Ulmów, to jest jakby wielka zasługa istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, bo bez tego byśmy bardzo wiedzieli mało, mniej. To jest tak, że no, ten instytut powoduje też jakby wzrost zainteresowania takimi postawami, takimi postaciami. Ja jestem też przykładem czegoś takiego, że jakby ta atmosfera panująca u mnie w pracy spowodowała to, że się tym zająłem, dlatego że...
Bo zajmował się pan zupełnie innym tematem.
Tak, dlatego że chociaż jestem z tej miejscowości, jestem z tej rodziny, no to ja, mimo że poszedłem na studia historyczne, to jakby wybrałem zupełnie inny temat, chociaż związany ze wsią, ale wybrałem zupełnie inny temat jako przedmiot moich zainteresowań. Powiem państwu, że ja napisałem pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszą to jest Świadomość narodowa chłopów Polski w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, w dobie autonomicznej. A drugą pracę magisterską napisałem o takiej małej grupce pseudoludowców po wojnie, którzy poszli na współpracę z komunistami, o małopolskiej grupie Jedność Ludowa. I więc te tematy mnie interesowały. I dopiero gdy dowiedziałem się o tym procesie beatyfikacyjnym, to mówię o tym wielokrotnie, ale może powtórzę.
Czyli jest to jakiś taki próg wejścia w temat Ulmów?
Tak, tak, bo ja to mówię wielokrotnie, ale może państwo tego nie słyszeli. To jest tak, że kiedyś pojechałem do rodziców na wiosnę 2003 roku na święta wielkanocne i usłyszałem, jak ksiądz proboszcz, ówczesny Stanisław Leja, ogłosił, że jest idea, jest zamysł procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów, więc w związku z tym ogłasza oficjalnie, że każdy z parafian jest w sumieniu zobowiązany poinformować go o ewentualnych przeciwwskazaniach przed wszczęciem tego procesu. Nie? Dlatego, że no, żyli jeszcze ludzie, którzy ich znali. No i tak jak przed ślubem się wzywa do zgłoszenia ewentualnych przeciwwskazań, tak samo przed procesem beatyfikacyjnym się do tego wzywa. I oczywiście nikt się z takim żadnym zastrzeżeniem nie zgłosił, bo Ulmowie mieli niesamowicie pozytywną opinię we wsi. To jest dla mnie bardzo takie rzeczywiście mocne, że mimo tego, że no, duża wieś i każdy może mieć różne opinie, to poza jedną rodziną, która poddawała wątpliwość sens ryzykowania życiem dzieci, gdy ratowania Żydów, to jeśli chodzi o ich życie przed wojną, w czasie wojny, o ich relacje z innymi ludźmi, to nikt, nawet ta rodzina nie miała żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, bardzo pozytywnie się o nich wypowiadała. Ja to usłyszałem, dla mnie jako dla katolika, no bycie świętym, bycie błogosławionym, no to przez długie lata było czymś takim jak z obrazka, z książki, czymś kompletnie niedostępnym, to są na ołtarzach ludzie i tak dalej. No więc po prostu takiego doznałem, można powiedzieć, lekkiego niemal szoku, że coś takiego jest rozważane. I wówczas natychmiast pojawiło się w mojej głowie taka myśl, no, że jestem człowiekiem wykształconym, historykiem, pochodzę z tej miejscowości, z tej rodziny, no a nic w tej sprawie nie zrobiłem.
Nic w tej sprawie nie zrobiłem. Szukał.
Więc trzeba coś zrobić. Pomyślałem sobie wtedy, że muszę się jednak coś w tej sprawie zrobić. No i wtedy wymyśliłem, że powinien powstać pomnik rodziny Ulmów w Markowej, a jeśli pomnik, no to powinno powstać też jakieś opracowanie historyczne, bo ja już byłem 3 lata pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, więc wiedziałem, że nie powinno się kogoś upamiętniać, że się jego życia dobrze nie pozna. Dlatego, że ja już wtedy, chociaż oni zginęli w czasie wojny, więc nie wchodziło tu do żadne domniemanie agenturalności, to jednak taka...
I komunizm
taka,
nie dotknął.
Tak, więc taka, ale zawsze taka lampka się pali, że zawsze trzeba kogoś sprawdzić, prawda, kim on był, zanim się go upamiętni. No i więc to akurat na tyle miałem umiejętności, byłem już wtedy doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim, że jakby spokojnie do tego podszedłem metodycznie, historycznie. Jestem też człowiekiem takim, który jeśli jak bada jakieś sprawy historyczne, to jakby jest, wyzbywam się, staram się wyzbywać emocji, w takim sensie, żeby podchodzenia takiego emocjonalnego, tylko po prostu rzetelnie sprawdzić, badać, jak było, zbadać wszystkie źródła, więc miałem wykształcenie ku temu, żeby takie opracowanie zrealizować. I zrealizowałem, napisałem takich kilka już później, najpierw artykuł, później książka, później kolejna, a i też ten pomnik powstał. Powstał ten pomnik.
Ale przepraszam, czy w IPN-ie, na przykład w archiwach IPN-u Rzeszów, Kraków, był jakiś materiał dotyczący kwestii?
No tak, tak. To było dla mnie wielkie odkrycie, jakby taka wycieczka w przeszłość, podróż w przeszłość, bo odnajdywałem dokumenty, których nikt nie znał albo które znał, tylko korzystał do nich w innych sprawach. Znalazłem
jeden z zbrodniarzy. Ale to dokumenty Głównej Komisji, czy już
no nie, to są dokumenty różne. Różne. Dosyć powiedzieć Państwu, że trudno znaleźć lepiej udokumentowaną historię ratowania niż rodziny Ulmów, dlatego że znalazły się akta procesu jednego ze zbrodniarzy, najmłodszego Józefa Kokota. Znalazły się akta Ludowej Straży Bezpieczeństwa, to jest część ruchu ludowego, niezależnego ruchu ludowego, to jest ta część, która się nie scaliła z Armią Krajową, tylko była bojówką Stronnictwa Ludowego ROH i ona działała mocno w Markowej i był wywiad, ona miała wywiad i raportowali, co się na danej wiosce dzieje. I tutaj już następnego dnia po zbrodni był raport do władz przełożonych. Jeden, po kilku dniach był kolejny, było śledztwo, więc zachowało się też jakby notatki w rodzinie Józefa Ulmy i w ogóle spuścizna gigantyczna zachowała się, jeśli chodzi o rodzinę Ulmów, bo Niemcy wyjątkowo nie spalili domu. Wszystkie dokumenty, wszystkie zdjęcia, bo jak wiecie Państwo, Józef Ulma był fotografem, zachowały się. Tego jest masa. Tego jest tak wiele, tak dużo i po całej Markowej, że to było wielkie przeżycie. Jakby też taka podróż od domu do domu i sprawdzanie tego wszystkiego i tego dokumentowania. Zresztą tu jest kolega, który tu fotografuje, z którym żeśmy kilkanaście lat temu chodzili od domu do domu i skanowali zdjęcia. Te wszystkie zdjęcia nadal są w tych domach, bo myśmy nie pozbawiali
zdjęcia
nikogo.
Zdjęcia zrobione przez Józefa.
Tak, przez Józefa Ulmę. Myśmy nikogo tych zdjęć nie pozbawiali. Myśmy tylko je skanowali dla potrzeb dokumentacji, dla potrzeb książki, a później się okazało, że także dla potrzeb muzeum, więc to jest też tak, Szanowni Państwo, że jak jest jakaś historia, jest profesjonalny badacz, który jest to bardzo zaangażowany i jest w stanie na to poświęcić bardzo dużo czasu, to może bardzo dużo znaleźć. Ta historia II wojny światowej w Polsce była tak gęsta, jednego dnia działo się tyle w czasie II wojny światowej, do opisania tyle rzeczy, które powinny być opisane, zbadane, które po wojnie mogły się toczyć przez 10 lat. Jesteśmy w Warszawie, ile tu osób dziennie ginęło, każdego dnia, nawet nie patrząc na powstanie samo warszawskie, więc to jest, więc nie przy każdym przypadku da się znaleźć okoliczności, ale jednak tych dokumentacji, czy niemieckiej, czy innej, no można sporo rzeczy osiągnąć naprawdę w tym zakresie.
Ale korzysta Pan z archiwum IPN-u, Rzeszów, Kraków, pewnie Warszawa też. czy w archiwach państwowych też jakieś były materiały dotyczące zdarzeń tych z wojny?
To jakby dla mnie, chociaż jestem z Instytutu Pamięci Narodowej, jakby to jakby nie ma znaczenia, które archiwum, nie? Po prostu każde archiwum musi być sprawdzone. Oczywiście tak. Instytut Pamięci Narodowej, archiwa państwowe, w archiwum państwowym w Przemyślu bardzo dużo rzeczy znalazłem.
Kościelne?
Kościelnych też znalazłem, ale też wystarczy zrobić, jak zrobi się szeroką kwerendę i ma się na to czas i chęci, siły, no to nawet można znaleźć w takich różnych aktach pobocznych dokumentację interesującą czy ikonograficzną. Ja zrobiłem tak szeroką dokumentację, że szukałem w ogóle wszystkiego, co jest o okupacji. No i znalazłem na przykład akta procesu sądowego z 1943 roku przeciwko jednej z mieszkanek Markowej o zasłuchanie radia w czasie okupacji. No i tam akurat, to jest też w ogóle ciekawe, że przy rodzinie Ulmów sąd polegał na tym, sąd był doraźny, że przyjechali Niemcy do rodziny Ulmów, zobaczyli, że są Żydzi, no i na tej podstawie on po prostu nawet nie musiał wypowiedzieć, tylko podjął decyzję, miał uprawnienia do tego, żeby zamordować rodzinę Ulmów, więc nawet musiał tylko potem zrobić raport, który się nie zachował, o tym, że zostali zamordowani za pomoc Żydom. Więc to było tylko tyle, bo wystarczyła jedna kartka. Natomiast zasłuchanie radia jest cała
dokumentacja.
Jest cała dokumentacja, jest zasłuchanie radia. Są przesłuchania świadków, wywiad środowiskowy, kto to jest, dlaczego słuchał tego radia, co tam mógł. Później jest tak, że ten człowiek dostał za to 180 zł mandatu za tego słuchanie tego radia, nie wpłacił w terminie, więc były odsetki naliczane od tej kary po prostu, więc to wszystko jest w tej dokumentacji, ale to nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że i tam są wnioski i tam znalazłem podpisy Eilerta Dickena, jego po prostu sygnatur, jego to też jest dla mnie było ważne, znaleźć podpis mordercy, tego głównego mordercy, więc to się da różne rzeczy znaleźć, tylko potrzeba dużo, dużo czasu.
Ale rozumiem, że ta dokumentacja, ta penetracja różnych archiwów, wykorzystuje pan też oralną historię, relacje ludzi, którzy mieszkają na terenie Markowej, Łańcuta pewnie, i to w pewnym momencie po zbudowaniu tego pomnika, bo udało wam się zbudować pomnik, kiedy pan ma koncept, żeby założyć dom rodziny Ulmów w języku hebrajskim, czyni Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. Kiedy pan wpada na ten koncept?
Pierwsza sprawa to jeśli chodzi
o... Bo dokumentację już pan ma.
Tak, dokumentację też tak. Chodziłem od domu do domu, też jakby zbierałem relacje i było mi łatwiej, bo otwierano się jakby przy mnie, bo mówiono mi różne rzeczy. Byłem swój, zdaniem mojego tatę, moją mamę. Ale i tak mimo wszystko wszystkiego tak mi nie dopowiedzieli. Pewne tropy mi dzięki temu zdobyłem i mogłem w archiwach znaleźć różne rzeczy później, różne sprawy sądowe też przeciwko mieszkańcom wsi za wyszukiwanie Żydów. To było na rozkaz niemiecki, ale też takie rzeczy było. Jednak ludzie się tego wstydzili, mimo że to było na rozkaz niemiecki, to jednak to nie jest to powodem tego, żeby mówić, więc coś takiego miało miejsce. Natomiast wracając do kwestii muzeum, to jest tak, że na to odsłonięcie pomnika przyjechał, ja zaprosiłem wszystkich Żydów, którzy jeszcze żyli. Przyjechał jeden z nich.
Ci uratowani w Markowie.
Ci uratowani, tak, ci, którzy żyli. Przyjechał jeden z nich. Abraham Izaak Segal przyjechał z Izraela i to była wielka taka sensacja też, bo to był pierwszy, który się w Markowej pojawił, można powiedzieć, po wojnie. To była też taka bardzo interesująca, to było dla mediów, medialne, powiedział. I też dzięki niemu, a też mocno się to zaangażował też ksiądz arcybiskup Józef Michali, który też jest tam, był tamtejszym metropolitą i był też obecny. I to poszło bardzo szeroko w mediach. W 2004 roku to odsłonięcie tego pomnika, a jednocześnie ten Abraham Segal poprzez swoją żonę, która była przewodnikiem też wycieczek, poprzez swoją synową, która była jest nauczycielką w szkole i przewodniczką czasami niektórych wycieczek do Polski, jakby tą wiedzę rozpropagował i do Markowej zaczęli przyjeżdżać i katolicy na grób rodziny Ulmów, ale jeszcze w większej ilości zaczęli przyjeżdżać Żydzi.
Żydzi z Izraela?
Z Izraela, tak. Tak, jako element, dodano tego jako element wyjazdu do tych wyjazdów do Auschwitz czy do Bełżca i zaczęli przyjeżdżać i ja ich tak liczyłem, bo kazałem sobie też mniej więcej tak, żeby mi mówiono, ilu przyjeżdża, żeby wiedzieć, jaka jest skala. Więc to było 5 tysięcy od 2005 roku, zaczęło około 5 tysięcy rocznie przyjeżdżać Żydów na grób rodziny Ulmów i pod ten pomnik. I przyjeżdżali pod ten pomnik i autentycznie tam modlili się, wspominali. Ja byłem wielokrotnie świadkiem tych przyjazdów, po prostu incognito się tam to przyglądałem i tak sobie wtedy pomyślałem, żeby ich zatrzymać. Oni nawet nie mieli tam się
stworzyć
gdzie...
Miejsce.
Żeby stworzyć miejsce, żeby oni szerzej, bliżej poznali tę historię. A jednocześnie też przewidziany był do likwidacji dom ludowy i sobie pomyślałem, że po prostu trzeba zrobić muzeum poświęcone rodzinie Ulmu. Zwłaszcza, że już wtedy wiedziałem, że jest dużo dokumentacji na ten temat. I tak się narodził pomysł budowy muzeum poświęconego rodzinie Ulmów. A jednocześnie w tym samym czasie, gdy ten pomysł powstał, wyszła w Instytucie Pamięci Narodowej w oddziale rzeszowskim książka wówczas pani doktor Rączy. Elżbiety Rączy o pomocy na Podkarpaciu. I to była pierwsza książka w Polsce, która nie w taki sposób, że o jednej osobie, o jednym przypadku, tylko generalnie takie o zjawisku ratowania na terenie jednego regionu była temu poświęcona. I była też zebrana spora dokumentacja na ten temat. No ja wtedy stwierdziłem, że czyli to może być powstać Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu imienia rodziny Ulmów.
Ale co to w głowie młodego naukowca się rodzi? Czy są jakieś ten pomysł, koncept na powstanie tego muzeum?
No to jakby...
Materiały mam, skąd pieniądze?
Skąd pieniądze? No właśnie, to jest tak, że... To w tym był problem, skąd wziąć pieniądze. To nie jest tak, szanowni państwo, jak dzisiaj, gdy na takie rzeczy patriotyczne, na rzeczy historyczne
są fundusze,
gdy ministerstwo podwaja swoje kultury, podwaja swoje budżety, gdy inwestuje takie rzeczy. No to były czasy jednak dużo trudniejsze pod tym względem 2004, 2005. Piąty.
Transformacji.
Tak, naprawdę było bardzo, bardzo z tym było trudno i właściwie ten pomysł by upadł, bo jakby byłby jednym z wielu pomysłów takich, jak i dzisiaj nieraz docierają do różnych władz. No gdyby nie to, że jakby odwiedził mnie, to jest zrządzenie losu, opatrzność, jeden człowiek, ja byłem wtedy asystentem Janusza Kurtyki, zastępcą dyrektora jego gabinetu i przyjechał do mnie taki człowiek, Bogdan Romaniuk, który jakimś takim też zrządzeniem losu został szefem Stowarzyszenia imienia Rodziny Ulmów w Rzeszowie. Akurat powstawało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie. Zebrała się grupa ludzi, która chciała pomóc innym i wtedy akurat było odsunięcie pomnika. I oni sobie wzięli za patrona tą rodzinę Ulmów. Uznali, że skoro to teraz wyszło, no to nie będą brać żadnego świętego, tylko wezmą tą rodzinę Ulmów. I on został tym prezesem, przyjechał, zapytał się mnie, żebym o tych patronach przyjechał powiedzieć. No i ja powiedziałem, że przyjadę oczywiście, spotkam się. Natomiast zapytał się, w czym mógłbym pomóc. Ja mówię, w budowie muzeum. Tak powiedziałem. Powiedziałem, to dobrze, to pomogę. To pomoże. A był radnym województwa podkarpackiego. I udało mu się wprowadzić na agendę sejmiku. I w czerwcu 2008 roku sejmik tak jednomyślnie, ale część uważała, że to w ogóle na tym się skończy. I to podjął wolę budowy takiego muzeum.
Czyli scena jak u noblisty, u Reymonta. Ty nie masz nic, ja nie masz nic. Zbudujmy coś.
Tak, to po prostu było niesamowite. I dzięki determinacji tego człowieka on w 2009 roku przegłosowano wieloletni plan inwestycyjny, w którym te środki zostały zagwarantowane. No i po prostu jakoś to zaczęło to jakoś iść do przodu. To też to jest takim paradoksem, że każda afera, jaka wybuchała w relacjach polsko-żydowskich, złote żniwa, coś, tak różne sytuacje, te akcje, no to jakby powodowało, że jakby była lepsza atmosfera do tego, żeby jednak w coś takiego...
Czyli afery dawały wam wsparcie.
Proszę?
Afery dawały wam wsparcie.
No i to jakoś zaczęło do przodu iść. No i w 2009 roku sejmik województwa jakby też zorganizował konkurs na architekturę. No i budynek został, czy projekt budynku został wybrany. I to było też na dzisiejsze, szanowni państwo, ci, którzy się znają na inwestycjach, wiedzą, pracują w budżetach zajmujących się kulturą, to jak usłyszą teraz te kwoty, które zostały wydane na to muzeum, to powiedzą, że to chyba nieprawda. Ale ja powiem państwu, że udało się tę całą inwestycję zbudować za 9 milionów złotych.
To nieprawda.
Za 9 milionów złotych. Dzisiaj by to kosztowało 90 pewnie. Ale to naprawdę niewiele, za niewielkie pieniądze to muzeum powstało. I to jest też tak, że było to, i tak to było dużym wydatkiem dla władz województwa, bo to władze województwa już jak zostały gospodarzem tego projektu, no to ciągnęły ten temat, i chociaż to jest jakby zadanie dla władz państwowych.
Kiedy państwo wchodzi w to?
Państwo w to wchodzi dosyć późno, ale trzeba przyznać, że chociaż starano się o dużo większe jakby wsparcie ze strony państwa, to było bardzo o to trudno, bardzo było trudno. Trzeba było dużo wychodzić, trzeba było dużo znajomości, żeby do kogoś dotrzeć, i znalazł się tam jakiś poseł, no bo wtedy rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a sejmik województwa był pisowski. No i było tak, że po rozstrzygnięciu przetargu brakowało 1 000 000 złotych. Przetarg po prostu, żeby przetarg się udał, trzeba było znaleźć 1 000 000 złotych. 6 milionów dawało województwo, a przetarg wyszedł na 7 milionów. I jakby chodzenie do gabinetu po wielu, wielu trudnościach, minister Zdrojewski przyznał ten 1 000 000 brakujący. I to umożliwiło ruszenie tej inwestycji. I to, że ona jakby ruszyła. Natomiast później, jak już do władzy właśnie zmieniła się władza w 2015 roku, no to już nie było problemu z tym, żeby jakoś to finansowanie miało miejsce. No i potem jakby budżet państwa przejął to muzeum do prowadzenia.
A proszę mi powiedzieć, na ile pan, czy powiedzmy z kolegą, mieliście wpływ na ten efekt architektoniczny, bo to muzeum wyglądem przypomina, tak jak w tym hebrajskim jest ta nazwa, dom rodziny Ulmów.
No, to było wiele ryzykowało, komisja, bo to był konkurs, wiele ryzykowała, bo ten konkurs był na bardzo wysokim poziomie, było około 20 zgłoszeń.
To był polski czy
ogólnoświatowy? Polski był, ale było około 20 zgłoszeń, jak dobrze pamiętam. W Łańcucie się odbywało to jakby ten posiedzenie konkursu. Ja nie byłem członkiem konkursu, byłem doradcą i brałem udział w wszystkich posiedzeniach, łącznie z wtedy tam, kiedy podejmowano decyzję, tylko nie mogłem głosować, ale mogłem doradzać, wyrażać swoją opinię, i tam były dyskusje, czy wybrać ten projekt, no bo to był niezwykle awangardowy, taki nowoczesny, no ale na szczęście został wybrany, i to ta warszawska Pracownia Architektoniczna Ninja Design International, która tu ma siedzibę na Inżynierskiej, na Pradze warszawskiej, to wygrała. I jest wiele dzisiaj, szanowni państwo, ludzi, którzy przyjeżdża do Markowej nie z powodu rodziny Ulmów, nie z powodu ekspozycji, która tam ma miejsce, tylko zobaczyć tę, architekturę, jak ona się komponuje. I rzeczywiście komponuje się z wioską, prawda? To jest, no nie jest takie proste, żeby zrobić muzeum, które nie będzie tak ingerowało, nowa architektura, która nie będzie ingerowała, więc tutaj akurat udało się to.
A proszę mi powiedzieć, bo tak, bo to jest, powstaje Muzeum Dom Rodziny Ulmów. Kiedy powstają te tablice na ścianach dotyczące Polaków ratujących Żydów?
To od razu powstawało.
Od razu to powstało?
Od razu powstawało, dlatego że w książce Elżbiety Rączy był wykaz Polaków, którzy ratowali Żydów na Podkarpaciu. Ja tam
ale to
trochę dodałem
Podkarpacia
swoich.
Czy ogólnopolskie? Ona,
jakby, to jest tak, że muzeum stało się ogólnopolskim już na etapie budowy i na etapie tworzenia wystawy, na etapie, kiedy powstała wystawa, tak? Więc ona, ekspozycja ma wątki ogólnopolskie, ale generalnie dotyczy Podkarpacia. Dopiero druga część, która powstała później, Sadu Pamięci z tabliczkami, z nazwami miejscowości, dotyczy już całej Polski. Już jest taka ogólnopolska. Natomiast takim jakby dopełnieniem tego muzeum będzie to, co tutaj powstaje w parafii u księdza proboszcza, więc też rodzaj Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Nie wiem, czy będzie to imienia Marcelego Godlewskiego, czy jak to będzie się nazywało, to jeszcze jest nierozstrzygnięte, to już do Państwa decyzji. Natomiast no to jest tak, że to była pierwsza placówka. To jest, może się dzisiaj wydawać dziwne, no ale no to była pierwsza placówka ta w Markowej, która powstała, która
honorowała
była poświęcona,
Polaków.
Honorowała Polaków ratujących Żydów. Pierwsza taka placówka muzealna. Więc no też trzeba było rzeczywiście długo czekać, żeby to zostało zrealizowane.
Ale nie miał Pan takich pytań przy tym koncepcie budowy, dlaczego Pan Polak ma budować pomnik Polakom ratujących Żydów, a nie uratowani?
No, oczywiście, że miałem takie pytania. To były nawet pytania, które miały na celu jakby zniweczyć tę inwestycję. Dlatego, że było bardzo wielu osób, które jakby nie chciało budowy tego muzeum, i albo argumenty były takie, jak teraz tutaj powiedziane, albo argumentem było to, że lepiej zbudować szpital onkologiczny. To zawsze trudno dyskutować z takimi argumentami.
Przedszkole.
Albo przedszkole, albo zrobić ileś kilometrów drogi, prawda? Więc to są takie trudne rozmowy. Natomiast cóż, no jak to muszą Państwo wiedzieć, jak nie zadbamy o własnych bohaterów, to nie liczymy na innych. Chociaż akurat tutaj, jeśli chodzi o Polaków ratujących Żydów, to trzeba powiedzieć, że jednak Jadwaszem rozpoczął honorowanie. No, jednak Żydzi rozpoczęli to honorowanie w roku 1963, ale muzeum nam nikt nie zbuduje.
Ale też kryteria w Jadwaszem są ściśle określone. Musi uratowany zgłosić do odznaczenia osobę czy osoby.
No, dlatego tam są sprawiedliwe wśród narodów świata. Natomiast zasługą też tego muzeum jest to, że utrwaliło nowe pojęcie.
Tak.
Polacy ratujący Żydów. To są jakby do momentu, kiedy to muzeum nie istniało, to w takiej przestrzeni publicznej, w mediach, w rozmowach
mówiło się
o sprawiedliwych. Tak. Sprawiedliwi. Natomiast od tego momentu jakby mówimy, mamy swoje po prostu pojęcie. Polacy ratujący Żydów i jakby tutaj jakby nie ma problemu z tym, żeby je używać. Uważam je za bardzo trafne. No po prostu sprawiedliwi są, to są ci, którzy są uznani przez Jadwaszem. Oni mają, mają swoje kryteria bardzo ostre. No trudno zarzucać komuś, że ktoś honoruje według własnych tych.
Wydaje się, że ważne byłoby powiedzieć Państwu, że w przypadku Jadwaszem jest określenie podług granic powojennych, że na przykład Polacy, którzy mieszkali w Polsce międzywojennej, są na listach litewskich, białoruskich, ukraińskich. Nie ma ich na polskich listach. Jest terytorium współczesne Polski objęte tym postępowaniem.
Znaczy, to jeszcze to bardziej jest skomplikowane, dlatego że to jest tak, że trochę wynika z tego, kto się zgłosi, kto wystąpi. I jeśli na przykład rodzina ratowała Żydów na Kresach, ale przyniosła się do Polski i tutaj o to występuje, to jest w tej polskiej księdze.
Na polskiej liście.
Tak, na polskiej liście. Jeśli są Polacy z Litwy, którzy tam zostali i stamtąd napisali, nawet i po polsku, no to są na litewskiej liście, jako Litwini. Zresztą rzeczywiście na litewskiej liście sprawiedliwych i na białoruskiej liście sprawiedliwych jest bardzo dużo Polaków, to prawda.
Panie doktorze, osiągnął pan sukces życiowy w postaci zbudowania na podstawie swoich badań, zainteresowań, muzeum. Przestał pan pełnić funkcję i został pan tutaj powołany do IPN-u. I zajmuje się pan cały czas tymi sprawami polsko-żydowskimi. Proszę powiedzieć, jak na dzień dzisiejszy ta sytuacja wygląda? Jeździ pan po świecie, spotyka się pan ze środowiskami żydowskimi, percepcji historii Polski. Czy Żydzi dalej są zamknięci na te sprawy? Co na tym cmentarzu było? Czy otwierają się?
No tak najbardziej upraszczając, to bym powiedział, że jeśli chodzi o te kwestie, że jest takie przeświadczenie, że sprawiedliwi, bo oni mówią o sprawiedliwych, że sprawiedliwi byli tymi jasnymi, nielicznymi, jasnymi światełkami w morzu antysemityzmu i też no i polskiego antysemityzmu też bardzo wiele o tym mówi. Więc to jest tak, że ja się generalnie spotykam z tym, że no, w większości jednak przekonanie o Polakach jest negatywne. Negatywne. Mówię jako pozytywne, to są...
Ale
jako
przekonanie o Polakach gdzie? W Izraelu? Czy na przykład w Stanach?
To i w Izraelu.
Jest to różnica?
W Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, więc no, jest tutaj dużo do tego do zrobienia, żeby pokazać jakby taki prawdziwy obraz tego, jak to wyglądało. Zresztą jeszcze gorzej jest w mediach, bo ja, szanowni państwo, jestem o tyle bogatszy w wiedzę od państwa, że codziennie otrzymuję prasówkę zagraniczną. Więc codziennie dostaję porcję tego, co się o Polsce pisze na świecie. No i o Polsce na świecie się pisze bardzo źle. Zwłaszcza w kontekście II wojny światowej. To jest w niesamowitych czarnych barwach jesteśmy przedstawiani. No i no, do tego,
ale
żeby...
Ale to piszą dylatanci, czy się kreuje rzeczywistość historyczną?
No to jest tak, że no, ludzie piszą, trudno powiedzieć, czy ktoś z niewiedzy, czy takie ma przekonania, to jest, trzeba by wejść, w jego, wejść w jego głowę, ale to jest tak, że niestety, tak jak wspomniałem, że jeśli są pozytywne przypadki, no to są one zaraz kontrowane negatywnymi takiego podejścia, bo ja oczywiście jestem realistą i staram się patrzeć na historię tak, jak ona była, żeby tego nie lukrować. I wiem, że były różne postawy, były bardzo pozytywne, jak rodzina Ulmów, i były bardzo negatywne. Natomiast ja patrzę też bardzo często na to państwowo i powinno się na to patrzeć państwowo, że Polska była krajem, który był poddany brutalnej okupacji niemieckiej. Polacy nie mogli tutaj czynić tego, co chcieli. Elity były w dużej mierze wymordowane w roku 1939-1940, a te, które przeżyły i te, które tworzyły polskie państwo podziemne, czyli w miarodajny sposób reprezentowały polski naród, no były przeciwko antysemityzmowi, a przede wszystkim przeciwko mordowaniu Żydów.
Eksterminacji
Żydów. No i protestowały przeciwko temu, tak, co się tutaj działo. Oczywiście no nie miały takiej sprawczości, żeby temu przeciwdziałać, ale jednak musimy o tym pamiętać. Jak przeanalizujemy to, co robiło rząd emigracyjny na uchodźstwie. No jest taka księga wydana przez Radę Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa z 2001 roku, Polacy, Polsz, Polacy, Żydzi, Poles, Jews, która zawiera dokumentację, podstawową dokumentację polską, podziemną, niemiecką i tą zachodnią, no to ona po prostu jest, gdyby to dostało się do wiedzy zachodniego odbiorcy, to on już by w innym kontekście też patrzył na to, co miało miejsce negatywnego, bo to jakby te negatywne postawy, które miały miejsce, były wywoływane przez okupanta często. Oczywiście byli też tacy antysemici, którzy jak dostali wolne możliwości do działania, no to zabrali się za denuncjowanie. Ale to, szanowni państwo, to tak, to się abstrahuje od tego, że gdy nie ma kontroli władzy, że takie sytuacje mają miejsce. Gdyby dzisiaj, szanowni państwo, gdyby dzisiaj w Polsce zlikwidować sądy, policję, prokuraturę, to ileż byłoby porachunku natychmiast? Ile byłoby, o ile by wzrosła liczba morderstw? O ile by wzrosła liczba kradzieży?
Przestępstw.
No byłoby to na dużo większą skalę niż ma miejsce wtedy, kiedy istnieje państwo wybrane przez tychże obywateli. Bo to jest tak, że mniejszość przestępcza, jeśli nie ma władzy, jest w stanie steroryzować większość. To jest tak, szanowni państwo, że żeby komuś pomóc, tak mówię na przykładzie chociażby właśnie rodzin żydowskich, żeby komuś pomóc, to trzeba codziennego wysiłku przez kilkanaście miesięcy.
Albo i lat.
Codziennego karmienia, wynoszenia nieczystości, pilnowania, przeżywania różnego rodzaju, delikatnie mówiąc, stresów. To jest działanie na wysokim ryzyku, bo ktoś się coś dowie, bo nawet ktoś z tych ukrywanych zachoruje i trzeba lekarza. I ten lekarz też musi się wtedy o tym dowiedzieć. Nie wiadomo też, jaki ten lekarz jest. I to jest gigantyczny wysiłek iluś tam osób, żeby uratować jedną rodzinę żydowską. No, wystarczy jeden szmalcownik we wsi, bystry jeden szmalcownik, i on jest w stanie załatwić całą wieś.
Tak.
Bo jeśli on ma oparcie o władzę niemiecką, to jest w stanie po prostu wszystko wywrócić, więc musimy też tak na to patrzeć.
Ale ta trauma, to już żeśmy mówili wcześniej, ta trauma dotyczy obu stron, ratowanego i ratujących. Przecież to, co się dzieje na przykład u tych ludzi, którzy przeżyli Holokaust, oni otwierają się dopiero po Eichmannie, czyli to są lata 60. Większość tych ludzi nawet nie przekazuje swoim dzieciom, wnukom informacji o tym, co tu się działo.
No to jest coś, co jest niewyobrażalnego, gdy cały naród jest przewidziany do zagłady.
Tak.
Że to nie jest tak jak w przypadku Polaków, że likwiduje się elitę, wszystkich, którzy potencjalnie mogli być przeciwni państwu niemieckiemu i organizować jakiś sprzeciw.
Czy sowieckiemu.
Czy sowieckiemu, i eliminuje się tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób konspirują przeciwko tym państwom, czy eliminuje się te osoby, które potencjalnie mogą konspirować. To jest jednak różnica w porównaniu do tego, gdy się eksterminuje kogoś tylko dlatego, że jest kimś. Czyli po prostu wszystkich. Więc
naród,
musi być cały naród. Więc to jest straszna trauma. To jest straszna trauma i to jest jakby trudne w ogóle do zrozumienia. Ale jednocześnie, jak popatrzymy na tych, którzy pomagali tym Żydom i ryzykowali, jakie przeżywali dramaty, gdy się dowiadywali o tym, że ktoś inny został zamordowany za pomoc Żydom, to jest coś, co skutkowało bardzo często chorobami psychicznymi. To w tej mojej miejscowości, to ja już o tym mówiłem, że jedna rodzina i druga rodzina miały później problemy zdrowotne. Cóż, ich działalność zakończyła się sukcesem. Żydzi przeżyli. Wyjechali do Izraela. No oni właśnie z tym wszystkim zostali tutaj. No i to potem to odchorowywali bardzo długo.
To jest niestety ogromny problem. Chciałbym pana zapytać, pracuje pan, zajmując się tymi sprawami w IPN-ie. Proszę powiedzieć, jaki Instytut Pamięci Narodowej projekty, programy przedstawia społeczności polskiej, międzynarodowej? czy wchodzimy na jakiś etap, powiedzmy, komunikacji ze światem o tych sprawach strasznych czasów wojny?
No tak, to jest, że to jest działalność na wielu polach. To działalność naukowa, edukacyjna, też i upamiętniająca. To jest tak, że no, mamy grupę badaczy, którzy badają, znają się na tych kwestiach okupacji niemieckiej i relacji polsko-żydowskich, no i piszą na podstawie...
Jest centralny projekt
badawczy Dzieje Żydów w Polsce i relacji polsko-żydowskich. To jest w XX wieku, więc obejmuje i okupację niemiecką. No i ważne, to są też ludzie bardzo dobrze wykształceni, żeby się zajmować relacjami, stosunkami polsko-żydowskimi, historią, to wymaga to od ludzi wielkich kompetencji, dlatego że to jest potrzebne znajomość języków obcych, nie tylko języka polskiego, ale literatura jest w języjęzyku angielskim, źródła są dokumenty są w języku niemieckim, w języku hebrajskim, w języku jidysz. I to też często wymaga też jakiejś takiej odwagi cywilnej, dlatego że jest to temat bardzo taki drażliwy, można nawet powiedzieć polityczny.
I ludzie się boją podejmować.
Ludzie się często boją podejmować takich tematów, bo później są jakby krytykowani, są wyśmiewani, są jakby, jeśli ktoś skrytykuje nawet jeśli nasi naukowcy w naukowy sposób jakby recenzują te książki, które się ukazują, mówię, na przykład o Dalej jest noc, no to później się spotykają z agresywną kampanią.
Ale nie tylko w Polsce.
Prasową w Polsce, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc to jest bardzo, bardzo trudne dla tych badaczy, żeby takie kwestie podejmować. Muszą być po prostu bardzo odporni, muszą mieć wsparcie w Instytucie Pamięci Narodowej. I też trzeba wydawać jak najwięcej w języku angielskim. I po to stworzyliśmy w 2020 roku Polish Jewish Studies. To jest pierwsze czasopismo naukowe, które w całości wychodzi i po polsku, i w całości po angielsku.
Tymi stosunkami się zajmuje.
Tak, i zajmuje się tylko tymi relacjami w XX wieku i podejmuje bardzo trudne, drażliwe tematy. No i też byliśmy jakby jedyną instytucją w Polsce, która w profesjonalny sposób na przykład recenzuje badania
kolegów po fachu,
które się ukazują i też są ci autorzy oczywiście poddawani byli krytycy, że się tym podejmują, no ale cóż, od tego jesteśmy. No, oczywiście prowadzimy swoje badania dotyczące i zagłady Żydów, i Polaków ratujących Żydów. Bardzo wiele ukazało się naszych książek poświęconych poszczególnym gettom. Badaliśmy też różne przypadki ratowania Żydów. Książka tutaj o Marcelim Godlewskim to właśnie wyszła w Instytucie Pamięci Narodowej tutaj. Karol Mada i
Żuławnik Małgorzata.
Tak, i Małgorzata Żuławnik, więc jakby jesteśmy takim wiodącą instytucją, jeśli chodzi o też liczbę tych publikacji dotyczących zagłady Żydów, tego naprawdę jest dużo. Dużo czynimy takich też i upamiętnień, pamiętamy o kolejnych rocznicach, uroczystości organizujemy w miejscach zagłady, budujemy pomniki, stawiamy pomniki poświęcone ofiarom zagłady Polakom, którzy ratowali Żydów. Także jest tych działań bardzo wiele, no ale tu uznajemy, że kropla drąży skałę. No jest tak, że niektórzy by się mogli załamać, widząc tą skalę kłamstwa, skalę nieprawd, które wylewają się czy z telewizorów, z radioodbiorników, a nawet znajdują się w czasopismach naukowych. No ale cóż, wychodzimy też z założenia, że nawet jeśli teraz, dzisiaj, za 2, za 3 lata nie będzie miało to efektu, to jednak prawdziwe badania
ujrzą
mają swój, będą miały swój wpływ, nawet i za 50 lat będą ważne dla historii, dla potomnych.
Panie prezesie, dobrze się z panem rozmawia, ale czas jest nieubłagany. A w związku z tym, że mamy tutaj uczniów Liceum Warszawskiego, proszę powiedzieć tym młodym ludziom, czy warto zajmować się historią, którą człowiek lubi, chce?
No, to jest tak, że bez historii byśmy byli, nie wiadomo kim byśmy byli. No, historia tworzy naszą tożsamość. Jakby nie każdy z państwa próbuje opowiedzieć o sobie nie używając historii. Nie da się. Nawet tej bliskiej historii, że się urodziłem, tata, mama, babcia, dziadek, no ale gdzie mieszkamy, to ten nasz budynek ma swoją historię, nasza ulica ma swoją historię. Bez tego byśmy byli niezwykle ułomni, no ludźmi takimi bez historii, straszliwie ograniczonymi. No cóż tutaj być człowiekiem nie znającym swojej historii. Natomiast wszystkich zachęcam do poznawania własnej historii, historii własnej rodziny, własnej ulicy, własnego miasta, a taki ktoś, kto ma powołanie do tego, aby się tym zająć szerzej, no to zachęcam do pogłębienia, do studiów historycznych. Dla mnie to jest fascynujące. Ja o tyle miałem łatwo, że ja już w podstawówce wiedziałem, że historia jest tym czymś, co mnie interesuje i historia była...
Ale jeszcze i panu nie było, to pan prezesem.
To jeszcze nie było Wolnej Rzeczypospolitej nawet, bo to były lata, druga połowa lat 80., ale to był, przepraszam, że tak powiem, ale historia oprócz wychowania fizycznego była jedynymi lekcjami, na których się nie nudziłem. Więc tak później już zostało, że dane mi było zostać tym historykiem, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny i to pozwala też zrozumieć świat. Historyk dużo jak patrzy na to, co się dzieje w ogóle w świecie międzynarodowy, polityka współczesna, no to jest zupełnie zrozumiałe. No mnie niewiele, powiem Państwu, że tego, co się dzieje w świecie, to mnie niewiele dziwi. Po prostu jak historyk zna dobrze historię, no to się wieloma rzeczami po prostu nie może dziwić. Oczywiście jest źle, że taka sytuacja ma miejsce, że taka wojna wybucha i tak dalej. Natomiast no, my nie jesteśmy niestety zdziwieni.
Szanowni Państwo, chciałem podziękować naszemu gościowi za te takie autentyczne opowieści o tym, czego dokonał, co zrobił w życiu, co zrobił przede wszystkim dla rodziny Ulmów i tego, że ta rodzina, ta zbrodnia została poznana i w Polsce, i w świecie. No i owocem tego będzie pewnie ten beatyfikacja 10 września tego roku w Markowej.
Tak, pierwsza w historii beatyfikacja całej rodziny i pierwsza w historii beatyfikacja dziecka, które dopiero zaczęło się rodzić.
Prosimy.
Na rodzinie Ulmów. Natomiast pewien aspekt tej zbrodni, jak i zbrodni na innych Polakach, którzy pomagali Żydom, którzy zostali rozstrzelani, pan zupełnie pominął. Ja czekałem godzinę i 15 minut na słowo szmalcownik od pana ust. A skądinąd wiadomo, ja już nie pamiętam źródła, że Ulmowie zostali zastrzeleni przez Niemców po donosie granatowego policjanta, Polaka, patrioty, używam tego słowa w cudzysłowie, antysemity i szmalcownika. I prawdopodobnie inne, prawdopodobnie z wielką dozą pewności, inne rodziny polskie przechowujące Żydów nie byłyby zamordowane przez Niemców, gdyby nie było polskich pomocników, tych, którzy wskazywali. Niemcy sami by do nich nie trafili. I pan również uniknął tego niewygodnego tematu, bo tutaj są święci, a jako Polacy jesteśmy takimi wielkimi bohaterami. Jad Waszem, jest tam kilkaset drzew na pamiątkę. Ja żyłem w tamtych czasach i pamiętam jako dziecko, kiedy ludzie oklaskiwali palące się getto i pamiętam, kiedy takie sformułowanie, które już wówczas mnie zawstydzało, że Polacy powinni Hitlerowi postawić pomnik za to, że wziął się za mordowanie Żydów. Odpowiedź mojej matki była taka, a jak skończą z Żydami, to wezmą się za nas.
Odpowiadając na pana pytanie, powiem tak, dobrze, że jest rejestracja audio-wideo, można odtworzyć. Słowo szmalcownicy padło w mojej...
Raz, tak, po godzinie i 15 minut.
No, ale pan powiedział, że nie padło.
Powiedziałem, że czekałem, żeby padło przez godzinę i 15 minut.
No, ale padło. Natomiast, ale padło. Natomiast mówiąc o donosicielu, ten wątek się nie pojawił, bo nie pojawił się wątek prawie w ogóle zbrodni na rodzinie Ulmów, bo pan redaktor powiedział tutaj na samym początku, żeby nie mówić o tej historii, bo historia jest znana, więc ja nie opowiadałem o tym.
Jest przemilczana, a nie znana.
Ale która jest przemilczana?
To, że szmalcownicy wydawali Polaków, którzy ukrywali Żydów.
To nie zna pan niestety literatury, którą chyba, że pan nie odnosi tego do mnie, bo jeśli pan mówi, że ja tego nie mówię, to w każdym wykładzie, którym prezentuję historię rodziny Ulmów, ta kwestia pada. I tu może pan to sprawdzić. Panowie tutaj rejestrują niejedno moje wystąpienie. Jak mówię o tej historii, to zawsze to pada. Tutaj nie padło, bo nie opowiadałem. A czy padło tutaj w ogóle, kiedy zaczęli ratować, jak nawet nie padło nazwiska Żydów, którzy ratowali? Tego wszystkiego nie mówiłem, bo nie o tym, o to mnie prosił prowadzący. Natomiast jak spojrzy pan na publikacje, które na ten temat są, to tam zawsze to jest wspomniane. I jeśli chodzi o kwestię tego, kto doniósł, kto to był, to ja to opubliczniłem. Ja o tym powiedziałem.
Czy to nazwisko, które pan wymienił, tam jakiś Kokot, czy ktoś inny na K, to właśnie był ten granatowy
nie,
policjant?
To był Kokot, to był żandarm niemiecki. Natomiast...
A szmalcownik jak się nazywał?
Donosiciel.
Donosiciel, tak.
To był Włodzimierz Leś. Ale też nie wiem, skąd pan wie, proszę powiedzieć, skąd pan wie, że on był Polakiem na przykład?
Bo Niemcy sami nie znaleźliby Ulmów, gdyby nie pomoc Polaków.
Ale pytał go pan, czy on się czuje Polakiem, czy innej osoby?
Ja go nie znałem osobiście, no więc go nie mogłem zapytać.
Nie jest to takie proste, proszę pana, bo jak pan popatrzy na przypis, który jest o tym człowieku, to jest tak, że ja tam piszę, że był to przedwojenny policjant, który później był na służbie niemieckiej w Polnisze policaj i prawdopodobnie to on, nie jest to na 100% pewne, prawdopodobnie to on doniósł na rodzinę Ulmów, co w ogóle polskie podziemie samo odkryło i za to go zlikwidowało. Polskie podziemie za to go zlikwidowało 10 września 1944 roku. A jak już pan pyta, pan jest taki pewny jego narodowości, to ja tak nie wiem naprawdę, dlatego że to był człowiek, który się urodził na przełomie XIX-XX wieku w Białej, to jest dzisiaj część Rzeszowa, w rodzinie emigrantów sprzed 100 lat z Galicji Wschodniej, został ochrzczony w cerkwi grekokatolickiej. Natomiast później ożenił się z Polką, to na pewno z Polką, i mieszkał w różnych częściach różnych częściach Małopolski i był uważany za Ukraińca. Ja nie mówię o nim Ukrainiec, bo ja nie wiem, czy był Ukrainiec, czy był Polak, bo dlatego też, że przed wojną, jeśli ktoś się deklarował jako Ukraińc, to pewnie by go nie przyjęto do policji, bo do policji przyjmowano raczej tylko Polaków, zwłaszcza w latach 30. Ale ja tak stanowczo, jak na pana miejscu, to bym nie był po prostu. To jest tak, że jednocześnie mówiąc o takiej kwestii, ja wspomniałem, że gdyby nie okupacja niemiecka, to szmalcowniku by się karało. To by było polskie państwo, to by ukarało takiego człowieka. I tutaj nawet, że mimo, że była okupacja, to on i tak został zamordowany, więc zawsze znajdzie pan szumowiny, osoby, które będą dążyły, żeby kogoś zniszczyć, żeby na kogoś donieść, na kimś się dorobić. To jest, to powtórzę, co powiedziałem. Gdyby dzisiaj zniszczyć polskie państwo, polskie władze, i gdyby tu przyszedł jakiś okupant, nowy okupant, to będą nowi lesie. Nowi będą po prostu. Te same osoby, które dzisiaj nie czynią żadnego zła, bo nie mogą, to gdyby tu nastąpiła okupacja, czyniliby zbrodnie. To jest tak, że nie wywołało to państwo polskie, tylko to wywołał okupant i choć sam on jest odpowiedzialny za to, co zrobił, to szerszą odpowiedzialność cenzularną ponosi okupant. Jest taki przepis z końca XIX wieku, konwencja haska, która mówi, że za wszelkie konsekwencje okupacji ponosi okupant. Okupant jest w prawie międzynarodowym, to jest oczywiście naiwne i było to jakby podejście XIX-wieczne. Okupant jest odpowiedzialny za porządek na okupowanym terenie. I na jego konto idą wszystkie zbrodnie, niezależnie czy on robi ten sam okupant, czy robią to ci, którzy są okupowani.
Ja się absolutnie zgadzam z panem, tylko uważam, że przemilczanie tej wstydliwej, czy też haniebnej roli, jaką część Polaków...
Proszę państwa, przepraszam.
Nie należy tego przemilczać. Czy to byli...
Proszę pana, tytuł tego spotkania był Od Markowej do Watykanu i gro czasu chcieliśmy poświęcić temu, jak młody historyk badający historię rodziny, historię miejsca dochodzi do tego, co tam się stało i propaguje to i w kraju, i na świecie. Nie chcieliśmy zajmować się tematem zbrodni w Markowej. Chcieliśmy przedstawić, mając tu młodych ludzi, jak można historią rodzinną, historią lokalną zająć się i zrobić z tego użytek i dla siebie, i dla, że tak powiem, innych. Tyle.
Ja mam tylko taką drobną uwagę, że odnośnie miejsc upamiętniania Polaków ratujących Żydów, że w Toruniu jest taki pamięć i tożsamość i tam jest kaplica i tam jest ogromna, z tego co wiem, dokumentacja. Tam chyba od około 10 czy ponad 10 lat to istnieje.
No ale i to tam powstało niedawno. Jest pomnik w Łodzi, autorstwa. Czesława Bieleckiego.
Ale tam wiem, że jest zbierane bardzo dużo dokumentacji z Polski i ze świata. To tylko
tak, wiemy. To wiemy. Nie, mówiliśmy o drodze historyka do tego momentu. Proszę państwa, chciałbym państwu serdecznie podziękować za udział w tym spotkaniu. Przede wszystkim naszemu gościowi, Mateuszowi Szpytmie, dziękuję. I dziękuję państwu.